serdecznie witam was wszystkich w imieniu, które jest ponad wszelkim imieniem, przed którym zegnie się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, Króla Królów, Pana Panów, Jezusa Chrystusa. Halleluja! Niech Jego imię tutaj będzie wywyższone na tym miejscu. Nie wiem, może coś sprzęga, tak? W każdym bądź razie chwała Panu i cieszę się, że możemy być tutaj, że mamy taki czas, że Bóg dał nam taki czas, że możemy się radować, że możemy usługiwać sobie nawzajem. Jest to dla mnie zaszczyt i przywilej. Przede wszystkim zaszczyt, że jesteśmy tutaj z Basią, że możemy poznawać was, poznawać wasze społeczności, ale i również usługiwać i wierzę, że wszyscy będziemy mieli wspaniały czas, jeżeli przychodzimy na to miejsce, aby coś od Pana otrzymać, Pan nam da i będziemy ubłogosławieni. Chciałbym jeszcze może przekazać pozdrowienia dla tych, którzy może nie byli w ostatnią niedzielę od nas ze zboru Sydney. Serdecznie was wszystkich pozdrawiają i wierzę, że jesteśmy jedną rodziną. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali, to czujemy się jak w domu. I to jest piękne, że mamy rodzinę na całym świecie, chociaż tak naprawdę w Australii mamy malutką rodzinkę, mamy tylko syna, oczywiście synową i dwoje wnuczków, także dziękujemy Panu za to, ale najbardziej dziękujemy Panu za tą rodzinę duchową, którą mamy właśnie w Sydney. Kochani, i pozwólcie, że krótko się pomodlę. Skłońmy nasze głowy, aby poprosić Pana o błogosławieństwo dla Jego słowa. Boże ukochany, my Ci dzisiaj dziękujemy za tą łaskę, za tą możliwość, że możemy być tutaj na tym miejscu, przebywać w Twojej obecności. Panie, ja modlę się o Twojego Ducha Świętego, aby przemawiał przez moje usta, abyśmy wyszli z tego miejsca przemienieni, abyśmy wyszli inni, nie tacy, jacy przyszliśmy, aby Twój Duch Święty wykonał pracę w każdym sercu. O to się dzisiaj modlę i proszę Cię, Boże, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen? Amen. To znaczy się, ja mam być tylko przemieniony, czy wszyscy mamy być przemienieni na obraz i podobieństwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Kochani, chciałbym rozpocząć rozważanie słowa od pewnej historii, która wydarzyła się podczas II wojny światowej. I pozwólcie, że was wprowadzę pewnymi datami, abyśmy mieli lepsze zrozumienie. Może ktoś zna nazwisko Franciszek Gajowniczek. Ja myślę, że na pewno wiecie, o co chodzi. Ale chcę przypomnieć tym, którzy nie znają, może młodzieży, dlatego, że jest to bardzo ciekawa historia, która wydarzyła się. Otóż Franciszek Gajowniczek urodził się 15 listopada 1901 roku w Strachominie. Zawodowy żołnierz 28 września 1939 po kapitulacji twierdzy Modlin dostał się do niemieckiej niewoli. Zbiegł, ale w czasie próby przedarcia się na Węgry został aresztowany przez gestapo. Od 8 września 1940 roku do 25 października 1944 roku był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz albo Oświęcim. I tam doświadczył niesamowitej miłości właśnie od człowieka, który tam z nim był uwięziony. Myślę, że każdy z nas troszeczkę się orientuje, jakie prawa panowały w obozach podczas II wojny światowej, ale akurat w Oświęcimiu było tak, że jeżeli uciekł jakiś zbieg, to 10 od razu musiało zginąć, ponieść śmierć. I tutaj właśnie wydarzyła się niesamowita sytuacja. W lipcu 1941 roku uciekło 3 więźniów. I akurat z tego bloku, w którym znajdował się ten Franciszek Gajowniczek, wytypowano 10 osób i on był jednym z nich. I w tym momencie zaczął panikować, rozpaczać. Młody człowiek mówi: Boże, ja mam żonę, dzieci, co teraz z nimi się stanie? I gdy tak właśnie rozpaczał, wystąpił z szeregu ktoś, kto miał na imię Maksymilian Kolbe i my znamy go oczywiście. I powiedział do komendanta, że jestem księdzem, proszę o to, aby mógł zająć jego miejsce, dlatego że jestem starszy już, czy stary. To jest młody człowiek, ma żony, ma dzieci. Niektórzy może się obawiali, że może się tam coś z tego wywiązać, jakieś, że mogą bardziej rozgniewać komendanta, ale on się zgodził. I z tego, co się dowiadujemy z historii, właśnie ta cała grupa, około 30 ludzi, została odstawiona do komory głodowej, gdzie przez 2 tygodnie nie mieli jedzenia, nie mieli picia. i po prostu no, niektórzy poumierali. Z tego co wiem, właśnie Kolbe jeszcze przeżył i 14 sierpnia 1941 roku został dobity zastrzykiem trucizny fenolu. I jego ciało zostało spalone, umarł w wieku 47 lat. Powiedzielibyśmy, nie tak bardzo stary człowiek, prawda? Ja myślę, że on na pewno był młody człowiek. Gajowniczek, czytamy, został przetransportowany, tutaj brat mnie musi poprawić, do Sachsenhausen, do takiej miejscowości, właśnie gdzie podczas ewakuacji obozu w maju 1945 roku wraz z innymi więźniami został uwolniony przez Amerykanów. Umarł 13 marca 1995 roku w wieku 94 lata. 53 lata potem, jak zostało mu darowane życie przez człowieka, który oddał swoje życie za niego i mógł spędzić te 53 lata ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, radować się życiem, dlatego że ktoś miał o niego staranie, że ktoś poświęcił się dla niego. I właśnie, zanim może jeszcze zaczniemy rozważać Słowo Boże, tak się zastanawiam, nie znam wszystkich świadectwa tutaj na tym miejscu, ale wydaje mi się, że niewielu z nas przyszło do Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ tak bardzo zapragnęliśmy tego, nagle postanowiliśmy sobie, że będziemy już służyć Jezusowi, będziemy czytać Biblię, będziemy chodzić do kościoła. Myślę, że może wydarzyło się troszkę inaczej, że być może ktoś stanął na naszej drodze. Może to był ktoś, jakiś znajomy, kolega, ktoś z pracy, może ktoś z rodziny. Być może to była jedna osoba, a może więcej osób. Może to było przez okres, ja nie wiem, może jednorazowo, może przez okres lat. Bo często tak właśnie się dzieje, że w różny sposób Bóg działa. I właśnie ja wierzę, że w różny sposób przyszliśmy do Pana Boga. Ja jestem tego również przykładem, a może nie jestem wyjątkiem, ponieważ kiedyś do moich drzwi zapukali również ludzie, których nie znałem. I przynieśli mi Ewangelię, powiedzieli o Jezusie. To jest niesamowite. Bóg darował mi nowe życie mojej żonie w Jezusie Chrystusie. To jest nowe życie, bo tak jak Słowo Boże mówi, jesteśmy nowym stworzeniem. I naprawdę ja doświadczyłem tego nowonarodzenia i mogę powiedzieć, że od tego momentu jestem nowym stworzeniem. I niechaj Bogu będzie za to chwała i cześć. I zauważcie, że gdyby nie ci ludzie, nie byłbym dzisiaj na tym miejscu, nie byłbym tym, kim jestem, nie mielibyśmy ze sobą społeczności, ale ze względu właśnie na kogoś, kto kiedyś miał troskę, kochał Boga, kochał ludzi i chodził i zapukał do mojego domu, do prawdopodobnie niejednego domu, może waszego, i powiedział wam o Jezusie, i dlatego możemy razem wspólnie tutaj Boga uwielbiać. Jest to wspaniała rzecz, prawda, że ktoś został posłany, ktoś przyszedł i przyniósł nam tą dobrą, wspaniałą nowinę. I dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie rozważyli pewną historię właśnie z Nowego Testamentu, która mówi nam o człowieku, który był znany ze swojej miłości, który potrafił człowiekowi pomóc, który potrafił go podźwignąć, zachęcić, który, gdy widział, że ktoś jest w kłopocie, potrafił mu pomóc i tak dalej, i tak dalej. Niesamowity człowiek. I w Słowie Bożym czytamy, że pewnego razu zabrał on ze sobą Saula. Ja myślę, że już niektórzy, którzy czytają Słowo Boże, już wiedzą, o kim będziemy mówić. A wiemy, jaki Saul przechodził w tym czasie okres. Ludzie chcieli go zabić, nie miał przyjaciół, został odrzucony i praktycznie ludzie obawiali się go, nie wierzyli mu, bo znali go z przeszłości, jakim był. I zauważcie, że ten człowiek, o którym właśnie będziemy rozmawiać, miał niesamowity wpływ na Saula czy apostoła Pawła, który, my wiemy, później stał się niesamowitym chrześcijaninem, który, myślę, jest wzorem do naśladowania. I człowiek, o którym chcę mówić, ma na imię, kto wie? Józef. Józef. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 4:36. I tak, czytamy 4:36. Józef nazwany przez apostołów Barnabą. I teraz powinniśmy się na chwileczkę zatrzymać, bo jest tutaj coś ciekawego, co musimy sobie wyjaśnić. Jest jedną rzeczą, jeżeli ktoś ma na imię Józef, a ktoś go zdrobniale nazywa Józiu, czy jeszcze inaczej, prawda? A jest zupełnie inną rzeczą, jeżeli ktoś ma na imię Józef, a ktoś do niego mówi Barnaba. Dlatego myślę, że to jest bardzo ważne. Dlaczego akurat do Józefa, którego imię było, no dostał, po prostu tak go nazwali rodzice, znajomi zaczęli go nazywać Józef, Barnaba, przepraszam. I teraz zobaczmy, jakie jest wytłumaczenie tego w Biblii. Słowo Boże nam mówi dalej, że Barnaba, co się wykłada, syn pocieszenia. Jest to przydomek, jest to może jakiś taki, jest to jakaś charakterystyka, która nam przedstawia człowieka, jaki on jest. Każdy z nas kiedyś być może otrzymał jakieś przezwisko, jakiś przydomek i to zawsze się z czymś kojarzyło. W tym przypadku nazwano Józefa Barnabą, ponieważ on zabłysnął wśród ludzi pewną swoją charakterystyką. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus nazwał Józefa, przepraszam, Jakuba i Jana synami gromu, boanerges, dlatego, że byli porywczy, byli gwałtowni, byli takimi zdrowymi rybakami i byli burzliwi. Nie dlatego nazwał ich właśnie w ten sposób synami gromu, bo to się, boanerges znaczy synowie gromu, nie dlatego, że ich ojciec nazywał się grom, tylko dlatego, że tacy byli, porywczy. I myślę, że właśnie charakterystyczny opis jest dla nich, kiedy Pan Jezus ich wysłał, aby przygotowali mu wieczerz, gospodę, kiedy byli w drodze do Jeruzalem i kiedy Samarytanie odrzucili ich, wtedy przyszli do Pana Jezusa i pytają się, czy mamy spuścić ogień na tą wioskę. My wiemy, co Pan Jezus im odpowiedział. Dlatego dostali przydomek synowie gromu, porywczy, gwałtowni. Ale jest jedna cecha właśnie w życiu Józefa, która była bardzo widoczna. On potrafił, kochani, i to właśnie jest bardzo ważne, wśród chrześcijan potrafił zachęcić, potrafił pomóc, potrafił budować, wzmacniać. To był właśnie syn pocieszenia. To jest niesamowita cecha, która pomaga człowiekowi wierzącemu wzmacniać innych. Pomaga im, aby byli bliżej Boga. I on był tak bardzo z tego znany, właśnie dlatego otrzymał ten przydomek czy imię Barnaba, syn pocieszenia. Jaki on miał wpływ na człowieka o imieniu Saul, który później został nazwany apostołem Pawłem? Co on takiego uczynił? Kto czyta Słowo Boże, na pewno wie, co on takiego uczynił. Ale w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, może przeczytamy sobie ten urywek Pisma Świętego, czytamy właśnie o tym, jak Paweł, czy Saul nawraca się do Pana Jezusa Chrystusa. 9 rozdział Dziejów Apostolskich, od 1 do 5 przeczytamy. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy zbliżał się do Damaszku, olśniła go nagle światło z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on rzekł: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. I w tej historii dowiadujemy się, że właśnie Saul, który tak pałał nienawiścią do chrześcijan, robił wszystko, aby ich zakuć w kajdany, zaprowadzić przed arcykapłanów i wtrącić do więzienia. Ale Bóg ma inny plan. Bóg często realizuje swój plan. My mamy swój plan, a Bóg ma swój plan. I dlatego stanął na drodze Saula. Saul się nawraca i staje się chrześcijaninem. I to jest właśnie to, co właśnie praktycznie my oczekujemy, głosząc Ewangelię, aby właśnie ludzie się nawracali, aby stawali się chrześcijanami. I widzimy, że zaraz po nawróceniu apostoła Pawła czy Saula, widzimy go, że od razu zaczął zwiastować Ewangelię po synagogach i udowadniał, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I wiecie, i to musiało wywołać w tym otoczeniu, w którym Paweł przebywał, niesamowitą reakcję. Skoro ludzie patrzyli na niego, jeszcze niedawno ten sam Paweł, co on robił, prawda? Widzieli. I nagle apostoł Paweł mówi o Jezusie, że Jezus jest jego Panem, że jest Synem Bożym. Dlatego ja wierzę, że niektórzy patrzyli na niego z rezerwą, niektórzy byli ostrożni, a niektórzy po prostu się od niego odsunęli, bo mogli sobie pomyśleć, a jeszcze nie wiadomo, co to za jeden, co on tam może jeszcze wymyśleć. Ale czytamy, że Saul coraz bardziej wprawiał w zakłopotanie Żydów. Także właśnie po jakimś upływie czasu Żydzi uknuli spisek, żeby go po prostu zabić. Zobaczmy właśnie werset 26 w tym rozdziale 9. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Zauważcie, to jest właśnie to, o czym mówimy. Człowiek, który ma jakąś straszną przeszłość, będzie miał duże problemy. No, ja myślę, jeżeli nagle się zjawi gdzieś w społeczności, ktoś nawet może nie wiedzieć, że on się nawrócił, że przyjął Jezusa Chrystusa i to samo, że on powie, że jestem wierzący, to jednak ludzie będą ostrożni, będą uważali. I tutaj właśnie widzimy taką sytuację właśnie z Saulem. To był ten sam człowiek, który gdy kamienowano Szczepana, zgadzał się właśnie z tym zabójstwem. A teraz chce przyłączyć do kościoła i oczekuje, że wszyscy już go przyjmą w ramiona i wszystko będzie okej. Ale zauważcie, tak to jest właśnie, że często ludzie mają pewną rezerwę. Ale ja wierzę, że Bóg od nas oczekuje czegoś innego. Jeżeli ktoś się nawróci do Jezusa Chrystusa, bez względu na przeszłość, bez względu na to, kim on był, należy mu podać rękę. I właśnie to jest wspaniałe, że chrześcijaństwo jest takie, że Bóg uczy nas miłości, że mamy patrzeć na człowieka zupełnie inaczej. Ja myślę, że Paweł w tym momencie mógł być w jakiś sposób zawiedziony, rozżalony. Może sobie pomyślał, no tak, tu mnie Żydzi chcą zabić, tu mnie prześladują, Kościół mnie odrzuca. No, mógł się źle czuć, prawda? Ale niesamowita sprawa tutaj jest napisana w wersecie 27. Lecz Barnaba. I to, kochani, tutaj, kochani, jest niesamowita wiadomość ukryta. To, co Barnaba czynił, ja wierzę, te takie trzy rzeczy dzisiaj chciałbym wymienić, powinniśmy my jako chrześcijanie tak samo czynić. I zauważcie, że Barnaba stanął przy Saulu, inaczej mówiąc dosłownie, jakby go zabrał ze sobą, pociągnął go za sobą, wyciągnął rękę do niego i pociągnął go ze sobą. Taki przykład, kiedy powiedzmy samochód nadjeżdża, widzimy dziecko na ulicy, brak słów, nie ma czasu nawet, żeby to dziecko ostrzec, po prostu wyciągamy rękę i ciągniemy. I to jest właśnie, to jest taka reakcja, że właśnie człowiek, który ma staranie o kogoś, to już na nic nie patrzy, tylko po prostu pociąga, przyciąga do siebie, bo chce pomóc. Bardzo podobny zwrot jest użyty w Ewangelii Mateusza, kiedy apostoł Piotr wyszedł z łodzi i szedł po wodzie. I kiedy nagle zobaczył wichurę, zaczął tonąć, zwątpił po prostu. Wtedy co się wydarzyło? Pan Jezus podaje mu rękę. Zobaczcie, właśnie to jest bardzo podobny ten werset, który czytamy w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale i ten w 31 wersecie jest bardzo, bardzo zbliżony. Kochani, bo to jest podanie ręki, to jest po prostu udzielenie komuś pomocy, to jest może uratowanie komuś życia w jakiś sposób. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, abyśmy mieli taką postawę, która będzie zawsze wyciągała do kogoś rękę, pomocną rękę, bez względu na to, jaki ten człowiek jest, bez względu na jego przeszłość. Musimy patrzeć, co by Pan Jezus zrobił. Ja zawsze, jak nie wiem, co robić, to zadaję sobie pytanie, a co by Pan Jezus w tym momencie uczynił? I myślę, że wtedy Duch Święty nam pomoże, Duch Święty nam objawi. Było to pewne niebezpieczeństwo dla Barnaby, prawda? Bo jeśli chcemy mieć jakiś wpływ na ludzi, to musimy czasem podjąć właśnie takie ryzyko. Gdy pójdziemy do sąsiada, będziemy chcieli powiedzieć o Jezusie, czy komuś w pracy, czy znajomym, czy w szkole, młodzież, to możemy spotkać się z różnymi opiniami, ktoś powie, aha, coś mu się tam wydarzyło, coś z nim jest nie tak. I czasami, wiecie, po prostu nas mogą skreślić ze swojej listy. I tak się dzieje, że już nie należymy do tego środowiska. Ja pamiętam, kiedy myśmy się nawrócili, to ci nasi przyjaciele, znajomi, to niektórzy nas po prostu już odfajkowali. Forget, nie ma, nie znamy już ich więcej. Nawet jeden się odważył, taki mój przyjaciel wtedy, zadzwonił do mnie i mówi w ten sposób. No wiesz, Andrzej, ja to myślałem, że ty do czegoś dojdziesz, że ty coś w życiu osiągniesz, a coś ty zrobił. No i taka była rozmowa. I rozstaliśmy się na tym, ja go pobłogosławiłem. Ale kochani, właśnie tak świat widzi. Świat widzi w nas, że albo jesteśmy fanatycy i chwała Bogu, abyśmy byli fanatykami dla Jezusa Chrystusa. Nie tacy skrajni, ale tacy, którzy naprawdę kochają Boga, służą Mu, pracują dla Niego. Właśnie Bóg takich szuka, którzy będą Mu oddawali chwałę w duchu i w prawdzie. I gdybyśmy dzisiaj zadali sobie właśnie takie pytanie na tym miejscu, kto z nas przyszedł do Jezusa Chrystusa przez osobę, której nigdy nie spotkał, nigdy nie znał. Może byłoby niewiele osób. Do nas akurat przyszli ludzie, których w ogóle nie znaliśmy. Ale ja wierzę, że w większości dzieje się tak, że ktoś, kogo znamy, przyjaciele, czy może rodzina, w jakiś sposób chcieli nam pokazać, że jest Jezus, swoim życiem, swoim postępowaniem mieli jakiś wpływ na nas, że mogli po prostu poprzez swoje zachowanie, poprzez może udzielanie pomocy, podnoszenie nas, zachęcanie nas, przyprowadzić nas do miejsca, w którym mogliśmy wyznać Jezusa Chrystusa, do miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj. Że dzisiaj możemy być na tym miejscu i chwalić Pana i oddawać Mu chwałę, dlatego że Bóg jest Bogiem, który kocha każdego człowieka. Dlatego ja wierzę, my jako chrześcijanie powinniśmy postępować tak samo. Bez względu na ryzyko powinniśmy iść i głosić Ewangelię, bo ktoś kiedyś podjął to ryzyko dla mnie, podjął to ryzyko dla was, prawda? Mógł zostać obrzucony różnymi słowami, mógł zostać poniżony i tak dalej, i tak dalej. Czyli każdy musi podjąć pewne ryzyko, prawda? Aby zanieść tą Ewangelię, aby ludzie mogli usłyszeć o tym, że jest nowe życie, że jest wspaniałe życie. I może ktoś powie tak, okej, ja się do tego nie nadaję, a zresztą to takie słyszymy z reguły w Kościele odpowiedzi, jeżeli chcemy iść na ewangelizację, chcemy coś uczynić, ja się do tego nie nadaję, ja nie potrafię. To są tylko takie wymówki. My wszyscy potrafimy, my wszyscy możemy mieć wpływ, wywrzeć wpływ na innych ludzi w tym świecie na tyle, na ile Bóg nam daje darów i na ile pragniemy tego, prawda? My nie możemy dać więcej, jak posiadamy, jak otrzymaliśmy. Dlatego jeżeli będziemy mieć bliską relację z Bogiem, będziemy napełniani Duchem Świętym, będziemy mieli tą odwagę, będziemy mieli tą moc, aby iść i mówić innym o Jezusie Chrystusie. I to nie jest, kochani, praca liderów, pastora, aby twojej rodzinie świadczyć, twoim najbliższym współpracownikom w pracy. To jest każdego z nas obowiązek. Mój obowiązek, aby świadczyć tym, którzy są blisko mnie. To nie należy tylko i wyłącznie do pastora i liderów i kogokolwiek jeszcze. Może tych bardziej duchowych braci, jak to się czasami mówi, ja to się nie nadaje, ja to nie potrafię. To jest nieprawda, to jest oszustwo szatana. Dlatego chciałbym nas właśnie wszystkich zachęcić, abyśmy spojrzeli na tego Józefa, którego nazwano Barnabą, synem pocieszenia. Abyśmy byli właśnie tacy, mieli taką cechę. Oprócz tego, że czasami potrafimy komuś przypiąć, coś mu tam uszczypnąć kogoś, prawda? Ale ja wierzę, że Bóg chce kompletną przemianę w naszych sercach. Jako ludzie wierzący, jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, Musimy być odbiciem tego, który w nas mieszka. Żywym odbiciem naszego Jezusa Chrystusa. I musimy otwierać nasze usta, musimy świadczyć ludziom, musimy im mówić o tym, że jest nadzieja. Gdyby do mnie nikt nie przyszedł, gdzie ja bym dzisiaj był? Gdzie byśmy byli, kochani? Gdyby na mnie ktoś nie przyszedł i nie powiedział o Jezusie. I był to czas, ja wierzę, kiedy się nawróciliśmy, że była w nas taka miłość, taka gorliwość. Ja myślę, że każdy z nas to przeszedł. Myśmy chodzili, gdzie się dało, po sklepach, po klubach, po domach. Myśmy robili wszystko, rozdawaliśmy ulotki. Był taki czas, żeśmy wszystko robili, aby ludziom powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Skoro ktoś się podjął tego ryzyka i powiedział mnie, dlaczego nie ja? Myśmy byli w takiej sytuacji, że poszliśmy w jedno miejsce. No może to i było nieprzemyślane. Czasami w tej gorliwości popełniamy dużo błędów. Ale Bóg widzi naszą gorliwość, Bóg widzi nasze zamiary i daje wyjście z sytuacji. Myśmy myśleli, że nas już tam zamkną i pobiją i różne rzeczy mogą się przydarzyć. Ale kochani, Bóg wyprowadzał. Dlatego nie musimy się bać, bo jeżeli idziemy w imieniu Jezusa Chrystusa, to wierzę, że Pan nam dopomoże. Ewangelii Jana, 3 rozdział. Pan Jezus mówi do Nikodema, że musisz się na nowo narodzić. Prawda? Każdy człowiek się musi na nowo narodzić. Może to nie jest dobre miejsce, aby mówić o porodzie. Nie jest to może i czas, ale siostry najlepiej wiedzą, ile to wysiłku potrzeba. Jaki to jest trud, jaki to jest wysiłek, aby urodzić dziecko. Prawda? Że do tego porodu to jednak potrzebne są relacje i działanie. Muszą być relacje. Musi być działanie, aby się to dziecko narodziło. Później jest, wiadomo, 9 miesięcy ciąża, wychowywanie, czyli cały czas jest wzrost. Nikt z nas jeszcze nie może powiedzieć, że ja już doszedłem do jakiegoś poziomu, już wzrosłem tak duchowo, bo jeżeli już tak duchowo wzrosłeś, to już tak nisko upadłeś. Dlatego ten wzrost jest cały czas. Dopóki żyjemy, idziemy za Panem, cały czas wzrastamy, cały czas potrzebujemy, aby nas Pan prowadził. Chciałbym nas zachęcić właśnie do działania, aby takie właśnie dwa kluczowe słowa, jak ewangelizacja i uczniostwo, właśnie które potrzebują relacji, proces i czas. To wszystko w odpowiednim czasie się dzieje. To jest bardzo ważne. Jeśli znasz człowieka, który nie jest zbawiony, to twoim i moim obowiązkiem jest, aby go przyprowadzić do miejsca, gdzie jest uwielbienie, gdzie jest modlitwa, gdzie się głosi Słowo Boże, do miejsca, w którym on może odwrócić się od tego świata i pójść za Jezusem. Podjąć decyzję, że od dzisiaj będę służył Jezusowi Chrystusowi. I właśnie my, jako chrześcijanie, mamy taki obowiązek. Mamy taki obowiązek, aby właśnie być takim, jak był Barnaba. I czytamy, że Barnaba zabrał go i pozostał z nim. Niesamowita sprawa. My musimy również podawać każdemu człowiekowi rękę, który tylko potrzebuje pomocy, prawda? Myślę, że tak czynimy, ale Bóg nas jeszcze jakby zachęca, abyśmy pamiętali o tym, że są pewne cechy, które pomogą nam w tym właśnie, tak jak zachęta, podnoszenie kogoś, zachęcanie, pomoc i tak dalej, to jest bardzo ważne. Następna rzecz, 27 werset, zauważcie, mówi nam w Dziejach Apostolskich, dalej kontynuujemy ten rozdział 9, mówi nam o tym, że mówił o Saulu dobrze. Przyszedł przed apostołów, do liderów Kościoła i opowiadał, jak Saul był w drodze do Damaszku, jak ujrzał Pana, jak mu się Pan objawił, jak go Pan przemienił. Zauważcie, mówił, ja wierzę do braci, to tak jak ja bym teraz do was mówił, słuchajcie, ten Saul naprawdę jest wierzącym człowiekiem. Zaufajcie mu, dajcie mu szansę. On chodzi i mówi o Bogu. Ja myślę, że Barnaba właśnie taką przyjął postawę. I chwała Panu za takich ludzi, którzy mają coś dobrego powiedzenia o drugich ludziach, prawda? O braci, o siostrze. Chwała Panu za takich ludzi, którzy mają właśnie coś dobrego do powiedzenia. Nikt nie chce słyszeć złych rzeczy. Nikt nie chce być poniżony, nikt nie chce być otrącony. Nie trzeba być człowiekiem wykształconym, czy nie wiadomo jakim, aby kogoś odrzucić, aby kogoś zranić. Nie potrzeba. Czyli czytamy, że Barnaba stanął przy nim, czyli zabrał go ze sobą, pomógł mu, podał mu rękę, mówił o nim dobrze, ale też czytamy dalej, że go uwolnił. I 28 werset właśnie nam mówi, że Paweł przebywał z liderami w kościele i poruszał się swobodnie po Jerozolimie, aby co? Być tylko wolny, aby tylko czuć się dobrze? Nie, aby mógł w wolności. Został jakby wypuszczony. Idź, Pawle, głoś Ewangelię. Zwiastuj Ewangelię. Właśnie o to chodzi. Jeżeli się kimś zaopiekujemy, ale przychodzi czas, że dziecko, które dorasta, musimy pomalutku puszczać na tę wodę, prawda? My rodzice często tak jak za bardzo To protection, tą ochronę dajemy tym dzieciom, one dorastają i nigdy nie przeszły próby. Dlatego przychodzi czas, że czasami trzeba wypuścić i obserwować. Bóg też tak z nami robi. Czasami nas wypuści, stanie z boku i patrzy, czy ten Andrzej idzie dobrą drogą. Jak nie, no to go tam skoryguje i poprowadzi. Tak właśnie się dzieje w stosunku i do nas. I widzimy, że w 29 wersecie czytamy, że widzimy go głoszącego i rozprawiającego już z helenistami. Pawła tylko wypuścili, już zaczął ewangelizować, już zaczął głosić. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że był ktoś, że był, znalazł się taki człowiek jak Barnaba, który się zaopiekował Saulem właśnie i wystarczająco, aby on mógł robić to, co robił. I teraz, gdy ja patrzę, gdy czytam ten urywek Słowa Bożego, to widzę, że to zwiastowanie apostołowi Pawłowi czy Saulowi nie idzie najlepiej. Zauważcie, tam czytamy tak, że Żydzi go chcieli zabić. Następnym razem, kiedy głosił, heleniści go chcieli zabić. Czyli wygląda na to, że gdziekolwiek zwiastuje Ewangelię, każdy go chce, chce się go pozbyć. I tutaj czytamy, że właśnie Kościół w Jerozolimie, ja myślę, za bardzo się im to też chyba może nie podobało braciom, za dużo było problemów, za dużo może szumu było w związku z Pawłem, bo gdzie się nie pojawił, zwiastował oczywiście Jezusa, ale chcieli go ludzie zabić i wymyślili niesamowitą rzecz. Może z obawy o jego życie, może już mieli dosyć tych kłopotów, problemów i czytamy, że podjęli decyzję. Podjęli niesamowitą decyzję. I werset 30, może przeczytajmy. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili go do Tarsu. I wiecie, że oni nawet nie pytali się Pawła: Pawle, może byś się tak przeniósł, do domu sobie pojechał. Oni go po prostu eskortowali właśnie z Judei przez góry. To była podróż trzydniowa do Morza Śródziemnego. Trzy dni. Jakby wsadzili go na ten statek i myślę, tak patrzeli, jak już ten Saul odpływa, no może to jest moje takie, wiesz, ja tu tak trochę chcę nam obrazowo przedstawić. Po prostu wyprawili apostoła tego Saula i w końcu mamy spokój. Tak to wyglądało. Po prostu wyprawili go i Paweł odpłynął do Tarsu, czyli to jest obecna Turcja. I co się dzieje? I pozbyli się człowieka, tak jak czytamy w Słowie Bożym, który napisał połowę ksiąg w Nowym Testamencie, który odbył trzy ewangelizacyjne wyprawy, który nawrócił naszych praojców. Niesamowite działanie, niesamowicie Bóg działał przez niego. I widzimy, że na jakiś czas Saul jakby zniknął ze Słowa Bożego, bo pomiędzy 9 rozdziałem a 11 rozdziałem nie ma żadnej zmianki o Saulu. Nic się nie dzieje. Aż do pewnego momentu, kiedy znowu ktoś pojawia się jakby na tym, na planie, tak? I w międzyczasie czytamy, że Kościół w Antiochii przeżywa niesamowite błogosławieństwo, rozrasta się i kiedy Kościół w Jerozolimie dowiedział się o tym, wysyła jednego z najlepszych swoich braci, aby pojechał tam i pomagał w tej pracy. I kiedy, no i dowiadujemy się, że był to znowu Barnaba. I kiedy dotarł na miejsce, 23 werset, czytamy, to już jest, przepraszam, 11. Tak, 11 rozdział, 23 werset. I kiedy dotarł na miejsce, to czytamy i ujrzał łaskę Bożą, Barnaba, i zauważcie, i uradował się, i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Jaki to był człowiek? 24 werset nam mówi. Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Niesamowity brat, niesamowity człowiek wierzący, prawda? Ledwo przyjechał na miejsce i już się raduje, już zachęca, już... Kochani, my potrzebujemy takich braci w każdym kościele, w każdym zgromadzeniu, którzy będą właśnie nas zachęcali do pracy. I to jest niesamowite. I miał tam, czytamy, wspaniałą służbę. Myślę, że wielu z nas, pastorów, marzyłoby sobie, żeby tak praca działała, żebyśmy widzieli taki wzrost, taki tyle nawróceń. Ale Pomimo tego wszystkiego Barnaba myślał o kimś. Kto był oddalony, to różnie, różne źródła różnie podają, ale około jakieś 160 kilometrów oddalony mieszkaniec Tarsu, gdzie mieszkał właśnie człowiek, którego Bóg powołał, aby był apostołem wśród pogan. I pewnego dnia właśnie Barnaba postanowił, co ja wierzę miało wpływ nawet na historię. Czytamy w 25 wersecie tego 11 rozdziału, że potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula. Znowu znalazł się ktoś, znowu ten Barnaba. Męczyło go to, że gdzieś tam daleko jest ten Saul. Wiecie, to były inne odległości niż teraz. To nie było tak, że wszedł sobie na internet, znalazł adres, czy wsiadł jakiś ekspres, szybciutko przejechał. To tak nie działało. Czy zadzwonił na centralę, proszę mnie połączyć z numerem, czy tam z domem Saula. On po prostu musiał udać się w tą podróż. To była 320 kilometrów podróż, tam i z powrotem. To na owe czasy to była wyprawa. Prawda? I widzimy, że Barnaba postanowił, że odszuka Saula. On nawet nie wiedział, gdzie Saul mieszka. On nawet nie wiedział, czy on tam będzie nawet. Ale Bóg mu położył na serce. Ja wierzę, że to był człowiek właśnie, który potrafił zachęcać, który miał na sercu właśnie, kochał ludzi. I czytamy, i dowiadujemy się. Ja zresztą myślę tak, że to było w ten sposób, że Saul się wybrał w tą podróż, zaczął chodzić od domu do domu i pytał się, czy tu nie mieszka gdzieś Saul. I chodził. Pewnego dnia gdzieś tam puka w drzwi. Saul otwiera drzwi i pyta się, a co ty tu robisz, Barnaba? A on mówi, no szukam ciebie. A on mówi, jak, mnie? No tak, mówi, w Antiochii jest przebudzenie, potrzebujemy ciebie do pracy. A pewnie Saul mówi, no jak to mnie, gdzie nie idę, to chcą mnie zabić. Kościół odrzucił mnie w jakiś sposób. Ale ja wierzę, że Barnaba mówi, my ciebie potrzebujemy. I nie wiem, my możemy sobie tylko spekulować, jak ta rozmowa się potoczyła, ale my wiemy, jak się zakończyła, że Saul wrócił z Barnabą do Antiochii, prawda? I to jest niesamowite, że ten człowiek miał takie serce właśnie, że potrafił udać się w taką podróż po to, aby znowu być Saulem, aby znowu go zachęcić, aby znowu coś w jego życiu się zmieniło. I jeszcze jedna rzecz, ja myślę, która czyni tą historię bardzo interesującą, to jest to, że kiedy powrócili właśnie do Antiochii, razem współpracowali. I zauważcie, jest napisane, że gdy pracowali razem, to jest taka właśnie uwaga, w kościele, kochani, nie ma, jest współpraca. Razem cały kościół pracuje dla Pana. Wszyscy. I tak jak kiedy Saul współpracował z Barnabą, Pan im bardzo błogosławił. Duch Święty ich wyprawił na misję, pojechali na Cypr. Jeszcze czytamy o tym, że zabrali z sobą Jana, zwanego Markiem. Potem udali się do Pamfilii. Tam z jakiegoś powodu Marek czy Jan zostawił ich, co się Pawłowi nie podobało. Nie lubił, jeżeli ktoś się podjął pracy, żeby zostawił. Trzeba być wytrwały. I po prostu dalej podróżowali i w końcu przybyli do Antiochii, do kościoła, który ich wyprawił. I co? I opowiadali, jak wspaniale Bóg im błogosławił, jak wspaniale Bóg ich używał, jakich wielkich rzeczy Bóg dokonywał właśnie tam, gdzie byli. I Biblia mówi właśnie, że pozostali tam na jakiś czas razem. Pracowali razem i pewnego dnia znowu Barnaba miał rozmowę z Saulem. I pewnie mówi mu tak, słuchaj, może byśmy tak wzięli i pojechali znowu na taką podróż, wyprawę i zobaczyli, jak tam w tych kościołach, gdzie głosiliśmy, jak sobie bracia radzą. I pewnie Barnaba mówi, nie ma sprawy, Saul, jedziemy, tylko jeszcze weźmiemy Marka ze sobą. I tam zaczęło się pewne nieporozumienie, o czym czytamy w Słowie Bożym. I werset 39 właśnie mówi, że powstało nieporozumienie tak, iż się rozstali i już nigdy więcej się nie spotkali razem. Ale ja lubię następne trzy wyrazy, które tam czytamy. A Barnaba zabrał Marka. Zobaczcie, historia się powtarza. W 9 rozdziale Barnaba podaje rękę Saulowi. W 11 wersecie podaje rękę odrzuconemu przez Pawła, Saula, Markowi. I zauważcie, co się dzieje. My wiemy, rozstają się. Paweł jedzie w jednym kierunku, Barnaba z Markiem udaje się w drugim kierunku. Ja myślę, że właśnie Barnaba podszedł może do Marka, mówi: słuchaj, ja wiem, że popełniłeś błąd, wiem, że źle zrobiłeś, może nie powinieneś nas opuszczać, ale Bóg jest Bogiem drugiej szansy, trzeciej, czwartej, piątej, tysięcznej. Bóg cię kocha i ja cię kocham, chodź ze mną. Ja myślę, że to tak musiała się ta rozmowa odbyć. I znowu odpłynęli razem, jak czytamy, na Cypr. I od tego momentu nie czytamy już praktycznie nic o Barnabie, a więcej zaczynamy dowiadywać się o apostole Pawle, który podróżował po całym świecie i głosił, zwiastował Ewangelię. I na koniec już apostoł Paweł znajdujemy go w Rzymie, w więzieniu i pisze list, ostatni list do Tymoteusza, do swojego ucznia. W drugim liście do Tymoteusza 4:9 pisze tak: staraj się przyjść do mnie rychło, bo czas mojego odejścia jest bliski. A wcześniej mówi, werset 7, biegu dokonałem, jak on mówi, bój bojowałem, biegu dokonałem, zachowałem wiarę. Czyli widzimy, apostoł Paweł jest gotowy odejść do nieba. Ale co się tu dzieje? Ale mówi: przyjdź szybko do mnie i odwiedź mnie. I troszeczkę tak ponarzekał, bo mówi: opuścił mnie Demas, bo odszedł w świat, opuścił mnie Krezent, który udał się do Galacji, i Tytus do Dalmacji, pozostał przy mnie tylko Łukasz. I mówi: przyjedź, odwiedź mnie. I teraz, kochani, następna niesamowita rzecz, czytamy, to jest szokujące słowa, które możemy przeczytać. Kiedy mnie odwiedzisz, zabierz Marka i przyprowadź go ze sobą, bo jest mi bardzo potrzebny do posługiwania. Zobaczcie, ten sam Marek, którego kiedyś apostoł Paweł odsunął, nie chciał go, nagle w pewnym momencie okazuje się, on jest mi bardzo potrzebny. Pamiętaj, tylko zabierz Marka ze sobą. Kilka lat wcześniej odrzucił go. Ten sam Marek, który napisał Ewangelię. To jest ten sam Marek, który właśnie spisał całą Ewangelię. W jaki sposób on stał się potrzebny? Jak myślicie, w jaki sposób on stał się użyteczny? Otóż właśnie kiedy syn pocieszenia, Barnaba, wziął go pod swoje skrzydła, opiekował się nim, kierował go, troszczył się o niego, miał wpływ na jego życie. Zobaczcie, jaki widzimy owoc. Nagle Marek staje się użytecznym w Królestwie Bożym. Nawet Paweł zauważył, że jest niesamowite naczynie. I dzisiaj, kochani, możemy sobie zadać właśnie pytanie. Ja sobie, tobie, siostro, bracie, jaki chcesz mieć wpływ na ten świat, na ludzi? Jest jedno tylko wyjście. Bądź taki jak Barnaba. Bądź takim właśnie synem, córką pocieszenia, abyśmy mogli oglądać takie niesamowite rzeczy, bo nie wiesz, kogo weźmiesz pod swoje skrzydła. My nie wiemy, komu podamy rękę. To może być człowiek, który będzie wspaniałym liderem, to może być pastor, to może być ewangelista. My nie wiemy, komu rękę podamy, kochani. I możemy oglądać niesamowite błogosławieństwo. Dlatego ja wierzę, że Bóg chce dzisiaj, abyśmy też podjęli pewną decyzję w naszym życiu, abyśmy byli właśnie ludźmi, którzy będziemy podawać sobie rękę nawzajem, którzy będziemy mówili dobrze o sobie. Wiecie, to jest najważniejsze, mówić dobrze. Ten brat, może mu tam nie wyszło, ale nie martw się, Bóg cię kocha, ja cię też kocham, pomogę ci, damy rady. Prezydent w Ameryce często tak, damy radę, prawda? Myślę, że to jest zachęcające. Damy radę, jeżeli wszyscy razem, jako Kościół, jako społeczność, będziemy się posilać, wzmacniać, jak nie pamiętam, w którym kościele, ale usługiwałem właśnie na ten temat, że Kościół to jest najlepsze miejsce do wzrostu, do upadków. Jeżeli upadniesz, to jest najlepsze miejsce, aby się podźwignąć. No gdzie? W świecie upadniesz, to dobiją, a w Kościele podniosą, zachęcą, prawda? To jest miejsce, gdzie ludzie znajdą miejsce, gdzie ludzie, kiedy wejdą, odczują miłość, odczują pokój. To jest to miejsce, w którym właśnie możemy wzrastać. Ja myślę, my wszyscy wzrastamy, ścieramy się tak, kamyk o kamyk i wzrastamy duchowo. Ani tego Bóg o nas oczekuje, abyśmy byli Barnabami, córkami i synami. I myślę, że chciałbym wszystkich dzisiaj zachęcić bardzo do tego, abyśmy podjęli decyzję w naszym życiu. abyśmy się zdecydowali, że od dnia dzisiejszego, nie tylko w tym tygodniu, kiedy będzie konferencja, ale do końca mojego życia będę jak Barnaba. Będę człowiekiem, który będzie służył dla Boga. Będę właśnie takim, który zawsze komuś pomoże. Zawsze będę mówił dobrze i zawsze będę służył innym. Ja myślę, że jest czas, kochani, abyśmy powstali. I jeżeli ktoś dzisiejsze, jeżeli kogoś dzisiejsze słowo dotknęło, to zachęcam do tego, abyś podjął decyzję. Bo ja wierzę, że konferencja jest czasem, w którym możemy podejmować decyzje, możemy prosić Boga o zmianę w naszym życiu, o prowadzenie w naszym życiu. Dlatego chciałbym zadać nam wszystkim pytanie, czy jesteś na tym miejscu, kto chciałby być takim jak Barnaba? Czy jest ktoś na tym miejscu, kto chciałby tak służyć Bogu jak Barnaba? Niech podniesie rękę. Podnieście rękę, kochani. Bo Bóg widzi twoje pragnienie, Bóg nas wszystkich widzi. Ale jeszcze, kochani, chciałbym jeszcze jedno zadać pytanie. Może jest ktoś na tym miejscu, kto jeszcze nie przyjął Jezusa Chrystusa? Bo ja nie znam nikogo, ale to jest czas, to jest miejsce, abyś przyszedł do Jezusa Chrystusa, bo On ci da siły, On ci da nowe życie, tak jak darował nam wszystkich i możesz się radować i cieszyć. Dlatego może jest ktoś na tym miejscu, kto chce oddać życie dzisiaj Jezusowi Chrystusowi. Niechaj podniesie rękę, będziemy się modlić. Nie wiem, może jest taka osoba. Halleluja. A jeżeli nie ma, to kochani, pomódlmy się razem wspólnie. Ja się będę modlił właśnie, aby Pan was błogosławił, ale módlcie się razem ze mną, aby naprawdę były owoce tej służby naszej dla Pana, abyśmy byli ludźmi, którzy będą naśladowali Barnabę. Ja wierzę, że niesamowite rzeczy będziemy oglądać, jeżeli pójdziemy właśnie w ślady Barnaby, abyśmy tak postępowali, jak on postępował. Widzieliśmy Saula, widzieliśmy Marka. Same owoce, na chwałę Bożą. Halleluja. Wznieśmy nasze głosy. Panie Boże, ja Ci dzisiaj dziękuję za cudowne Twoje słowo, Panie, którym przemawiasz do nas. Panie, dotykasz się mojego serca, dotykasz nas wszystkich, Boże. Ja się modlę o to, abyśmy wyszli z tego miejsca jako synowie i córki pocieszenia, Boże. Abyśmy zawsze pamiętali o tym, Boże, co Ty dla nas uczyniłeś. Panie, że Ty posłałeś ludzi do nas, Panie, że Ty, Boże ukochany, dałeś nam przez łaskę zbawienie, że należymy do Ciebie. Boże, abyśmy nieśli tą Ewangelię zbawienia wszystkim, którzy giną. Oto się modlę i błogosławię moich braci, błogosławię siostry, błogosławię ten Kościół, błogosławię wszystkich pastorów na tym miejscu, liderów. Panie, używaj nas, abyśmy mogli Ci służyć i przynosić, Panie, niesamowite owoce. Halleluja. Niech Twoje królestwo się rozwija. Niech Twoje królestwo się rozrasta na chwałę i cześć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen.